Tu Polski Instytut Ekonomiczny. W naszym podcaście analizujemy dane, prognozujemy trendy i rozmawiamy o sprawach istotnych dla gospodarki. Nazywam się Łukasz Baszczak. Dzisiaj gościem podcastu jest Szymon Ogórek z Zespołu Zrównoważonego Rozwoju Polskiego Instytutu Ekonomicznego. Cześć Szymon.
Cześć Łukaszu, dzień dobry Państwu.
Tematem naszej rozmowy są wyjątkowe osiągi w kwestii temperatur na świecie i w Polsce oraz to, jakie to będzie miało znaczenie gospodarcze, ale nie tylko, no właśnie w Polsce. Szymon, jak bardzo przeraża Cię to w skali od 1 do 10, że żyjemy generalnie w 12 najcieplejszych miesiącach w historii pomiaru?
Tak, to jest przerażający fakt na pewno. Natomiast no to jest zdecydowana anomalia, prawda? I tutaj to nie ulega wątpliwości. Niemniej, no tak jak sobie analizujemy jeszcze dane z na przykład ostatnich dwóch dekad, to sytuacja jest mimo wszystko troszkę lepsza, jeśli chodzi o kwestie związane z emisyjnością. Natomiast jeśli chodzi o właśnie taki skutek klimatyczny, czy właśnie tak jak mówisz, prawda, te rekordy temperatury, no to jest faktycznie przerażające.
Tak, bo to się zaczęło, z tego co pamiętam, medialnie przynajmniej, do świadomości publicznej się to przebiło gdzieś w połowie ubiegłego roku. Mieliśmy taki, na początku lipca, taki tydzień, który się okazał, każdy dzień był cieplejszy niż wcześniej zarejestrowany najcieplejszy dzień w historii. No potem z tygodnia to się zmieniło w miesiąc, no i tak rosło. A czytałem dane Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej dla Polski za marzec, właśnie 2024 roku, który też był najcieplejszym marcem nie tylko w Polsce, ale tutaj w naszym całym regionie, że średnia anomalia, czyli średnio o ile wyższa była temperatura względem właśnie średniej temperatury z ostatnich 30 lat, to było 3,6 stopnia Celsjusza. Jakie inne dane chciałbyś tutaj podać w kwestii tego, jak wygląda obecnie klimat i pogoda także? No.
Tak, jeśli chodzi o takie dane, o których mówisz, prawda, no to faktycznie jest kolejny miesiąc w Polsce, który jest rekordowo ciepły. To też w odniesieniu do średnich wartości, jak i do pewnych wartości ekstremalnych, ponieważ mieliśmy pod koniec marca mieliśmy bardzo ciepły okres w okolicach właśnie świąt wielkanocnych i w sobotę mieliśmy przed świętami taki rekord, prawda? Rekord temperatury maksymalnej zanotowanej w historii pomiarów obserwacyjnych w Polsce.
Jaki to był rekord?
To było już około 27 stopni Celsjusza,
prawda? No właśnie, właśnie dokładnie taką temperaturę pamiętam z jakiegoś kwietnia, to mnie to przeraziło. No, i to nie tylko w Warszawie, w Zielonej Górze, w wielu miejscach w Polsce takie coś było. To przerażające, 27 stopni.
Tak, to już jest obserwowane, że tak powiem, naszymi oczami, prawda, jak te zmiany wyglądają w rzeczywistości i doświadczamy ich, prawda, czy to właśnie jeśli chodzi o te ciepłe okresy wiosenne, czy też właśnie takie wydłużające się ciepłe okresy, tak jak na przykład zeszła jesień, zwłaszcza koniec lata, prawda, też bardzo, bardzo ciepły. Mówiłeś tutaj o tej wartości tam blisko 4 stopnie, prawda, no to jest faktycznie bardzo dużo, z tym, że to odnosimy do okresu referencyjnego 30-letniego 1991-2020, więc to jest całkiem świeża historia. Natomiast w skali globu operuje się troszkę innym okresem referencyjnym, jeśli mówimy tutaj o zmianach klimatu, i to jest druga połowa XIX wieku.
Tak zwany okres preindustrialny, czy średnia z czasów przedprzemysłowych, jakoś tak to się chyba określa.
To się tak nazywa, natomiast tak naprawdę to już jest trochę okres początku epoki przemysłowej, ale ten okres jest taki bazowy z uwagi na to, że wtedy doszło do rozwoju, wiemy, nauki, prawda, rozwoju wielu technik, no i powstawały też właściwie tak dość masowo stacje obserwacyjne. No i już mamy jakieś, prawda, pomiary z tego okresu, one są wiarygodne, te instrumenty były już na tyle jakościowe, że można je ze sobą porównywać. No i to jest właśnie ten okres bazowy, do którego odnosimy właśnie te wszystkie pomiary dotyczące średniej globalnej temperatury powietrza. No i całkiem niedawno, bo właśnie w marcu, ukazał się taki raport Światowej Organizacji Meteorologicznej, WMO. To jest taka organizacja, która jest przy ONZ-cie, prawda, zajmuje się szeroko rozumianą meteorologią. między innymi właśnie też standaryzacją pomiarów obserwacji, też w takim celu, żeby te dane były ze sobą porównywane.
No tak, że można było porównywać między okresami, między państwami, żeby to były standardowe dane jakieś, takie standaryzowane.
Żeby te dane można było ze sobą porównywać. No też popularyzacja, prawda, meteorologii, ale też kwestia prognoz i ostrzeżeń meteorologicznych.
No właśnie, bo meteorologia zyskała na znaczeniu, tak, i nie tylko w wojnie, ale też i dla rolnictwa i tak dalej, więc to było konieczny element rozwoju, że tak powiem, społeczeństw.
Tak, tak. No i ta Światowa Organizacja Meteorologiczna właśnie też tutaj wypuściła taki raport. No i zeszły rok, 2023, mówimy o pełnym roku kalendarzowym, no był rekordowo ciepły. I tutaj, jeśli to odniesiemy do tego właśnie okresu bazowego drugiej połowy XIX wieku, no to odchylenie było blisko 1,5 stopnia na powyżej tej przeciętnej dla tego właśnie okresu referencyjnego. Czyli to już jest bardzo duże, rekordowe odchylenie. Tylko tak jeszcze kilka parametrów tutaj dopowiem. To był rekord absolutny, ponieważ wcześniej najwyższa średnia temperatura globalna powietrza wystąpiła w 2016 roku i to było o około 0,15 stopnia Celsjusza mniej.
Niż ten obecny rekord.
Tak, tak, tak. Więc tutaj to jest bardzo duże odchylenie, a o tym chociażby mógłby świadczyć fakt, że przeważnie te przeciętne rekordy były bite taka średnia około 500 stopni Celsjusza.
Czyli tutaj minimalnie były bite, a teraz wystrzeliło, tak?
To znaczy, to była taka średnia, prawda? Żaden rekord nie został nigdy z taką nadwyżką pobity, więc to była sytuacja bez precedensu. Tak więc to jest rzeczywiście rzecz, która jest uderzająca i właściwie wielu klimatologów zaskoczyła, ponieważ przed 2023 rokiem no nie zakładano takiego rekordu. Znaczy, no, ogólnie szacowano, że 2023 będzie najcieplejszy i to prawdopodobieństwo było szacowane na 20% właśnie tego, że będzie najcieplejszy. Tak więc to było zupełne zdziwienie, a jeszcze to odchylenie od tej właśnie średniej, czyli ta anomalia, no jest zupełnie zaskakująca.
Okej, to będę miał teraz dwa pytania do ciebie. Po pierwsze, bo widzimy w danych, że 2024 wcale się nie zatrzymał, znaczy te wzrosty się nie zatrzymały i ten kwartał pierwszy 2024 według tam pomiarów na poziomie morza, sea surface, tak, temperatures, jest cieplejszy niż ten 2023 nawet. I wydaje się, też można tym przeczytać, że niektórzy naukowcy już też tak sądzą, że to ocieplenie wręcz przyspiesza. Znaczy ono nie tylko postępuje, ale jeszcze przyspiesza. Czy to jest prawda? Czy można tak powiedzieć? Czy to jest, bo być może jest tak, zaraz mi może odpowiesz, jest to zjawisko jakieś tylko tegoroczne. Tam można przeczytać o El Niño i różnych takich globalnych zawirowaniach, które sprawiły, że może tylko ten rok był taki najcieplejszy, czy nie?
To się jeszcze okaże. To znaczy, jeszcze nie mamy pełnej wiedzy, czy to było takie jednorazowe zawahanie się właśnie tej średniej wartości temperatury powietrza, czy to już jest jakiś bardziej długotrwały trend. Jeśli spojrzymy sobie na, powiedzmy, wykres tej średniej globalnej temperatury powietrza w perspektywie na przykład ostatnich kilku dekad, no takim okresem standardowym do analiz klimatycznych jest okres 30-letni, no to wtedy zobaczymy, prawda, że ta linia taka trend jest dość stabilna. Oczywiście ona się wznosi, jest rosnąca, ale jak sobie to uśrednimy, prawda, te takie fluktuacje, no to ona wygląda dość stabilnie. To znaczy nie ma jakichś tam przyspieszeń. Oczywiście bywały okresy, że wzrost średniej temperatury z roku na rok był bardziej dynamiczny, czasem spowalniał, czasem w ogóle. Mieliśmy chłodniejszy rok, prawda, niż poprzedni. Tak jak wspomniałem, no, ten wcześniejszy rekordowy to był 2016, więc mieliśmy taką kilkuletnią przerwę, jeśli chodzi o bicie kolejnych rekordów. A tutaj mamy po prostu no, taką wyraźną nadwyżkę nad tym poprzednim rokiem i nad rekordowym rokiem, i nad tymi poprzednimi latami, więc to jest wyraźna anomalia. Tak jak powiedziałaś, no, ten początek roku jest kontynuacją tego trendu. Dlatego też powiedziałem o tym roku kalendarzowym pełnym, prawda? Tutaj temperatura według WMO, które z kolei tam analizuje różne inne serie danych, pomiarów naziemnych, też satelitarnych i robi z tego taką syntezę. To była synteza właśnie dotycząca roku 2023. I 2023, tak jak wspomniałem, na początku jakoś tak nie imponował, że tak powiem, wzrostem temperatury powietrza. Te pierwsze miesiące były takie względnie normalne. No to właśnie tak jak mówisz, to się rozkręciło bliżej połowy roku. Pierwszym rekordem, jeśli chodzi o najcieplejszy miesiąc w historii, to był czerwiec, prawda? Dlatego w lipcu te dane na początku lipca spływają po tych różnych analizach. No i mamy już, prawda, informację, która w mediach krąży, że mieliśmy najcieplejszy czerwiec. I od tego czasu aż do marca włącznie 2024 mamy kolejne rekordy najcieplejszych miesięcy w historii pomiarów, prawda?
Tak, każdy miesiąc od tego momentu był najcieplejszym danym miesiącem w historii pomiarów. Ale chciałbym cię w takim razie, jako tutaj naszego speca łączącego i z wiedzą gospodarczą i meteorologiczną, zanim przejdziemy jeszcze do mówienia o globalnym klimacie i zmianach klimatu, spytać o takie bardziej prozaiczne rzeczy. Znaczy, jakie to może mieć skutki gospodarcze? Bo te anomalne temperatury występują ewidentnie w Polsce. Mówiłeś o tym kwietniu ciepłym i tak dalej. W całej Europie też, no w naszym regionie szczególnie. No więc jak to się przekłada na różne aspekty gospodarcze? Na myśl przychodzą mi jakieś susze i powodzie może. Czy coś takiego jest ryzyko, że wystąpi w tym roku?
Tak. Ryzyko jest niestety, ponieważ im cieplejszy klimat, tym to jest taka relacja, prawda? Ona nie jest liniowa, ale jednak to prawdopodobieństwo zjawisk ekstremalnych, tych, które zagrażają życiu, mieniu, rośnie. I to się przekłada na szereg różnych zjawisk i susza, prawda, tutaj jest jednym z takich przykładów.
W Polsce chyba najbardziej takim oczywistym, nie?
W Polsce tak. Właściwie w ostatnich latach dość często mieliśmy suszę glebową, meteorologiczną, hydrologiczną. Mieliśmy też trudną sytuację na rzekach, czy też w rolnictwie, prawda?
No właśnie, to skupmy się na tej suszy, na tych różnych typach suszy. Jak one wpływają na gospodarkę? Jakbyś mógł tak po prostu hasłowo przynajmniej rzucić, jak taka susza oddziałuje na gospodarkę?
No susza jest zjawiskiem takim długotrwałym. Nie jest to zjawisko, które występuje nagle. Też mamy, prawda, wpływ zmian klimatu na takie nagłe zjawiska, jak chociażby burze, jak chociażby takie szybkie powodzie, prawda, intensywne opady deszczu. No to susza jest zjawiskiem długotrwałym i polega po prostu na długotrwałym braku opadu atmosferycznego. W połączeniu z wysoką temperaturą, ta mieszanina jest najbardziej dotkliwa i właśnie susza, tutaj mieliśmy taką analizę w Polskim Instytucie Ekonomicznym, szacowaliśmy koszty suszy dla polskiego rolnictwa. No i susza jest bardzo dotkliwa, to znaczy zmniejsza oczywiście plony, prawda, zwiększa straty z tego tytułu i oddziałuje właśnie przede wszystkim na rolnictwo. Tutaj mam też takie dane dotyczące tego, jak poszczególne zjawiska oddziałują na poszczególne sektory. To też właśnie publikowała Światowa Organizacja Meteorologiczna i susza w 65% właśnie wpływa na rolnictwo, jeżeli zrobimy taką analizę sektorową. No, pozostałe sektory gospodarki, to oczywiście ten wpływ jest mniejszy.
Czyli masz na myśli to, że 65% skutków suszy to są ściśle skutki dotyczące rolnictwa.
Dokładnie, dokładnie.
A co się mieści w takim razie, bo rolnictwo jest dla nas dość oczywiste, a co się mieści w takim razie w tych pozostałych 45? Czy tam jest jakiś niedobór wody, może jakiś przemysł, coś takiego?
To znaczy, jeśli chodzi o takie efekty, często mamy do czynienia z kaskadowymi efektami, prawda? I jeśli chodzi o suszę, to tutaj oddziałuje to, prawda, na wielkość plonu. Z kolei wielkość plonów to jest jakiś rodzaj szoku podażowego i to z kolei transmituje dalej, prawda, na inne sektory spożywcze.
Tak, czyli przemysły, które wykorzystują te takie surowe plony, też są dotknięte, chociaż same nic nie produkują rolnicze, ale wykorzystują te materiały, tak? To masz
na
myśli?
Tak, to jest takie pośrednie oddziaływanie. Możemy też tutaj nawiązywać do bardziej bezpośrednich oddziaływań. Susza to też jest problem dla gospodarki, w sensie takim poza rolniczym, prawda, bo dotyka infrastruktury. Pojawiają się problemy z dostępem do wody chociażby, prawda? Więc to wszystko oczywiście ma swoje bardzo wymierne skutki ekonomiczne.
Mhm. A poza suszami, czy inne jakieś anomalne zjawiska pogodowe w związku z tymi anomalnymi temperaturami są w Polsce możliwe?
Tak, jeśli chodzi o ogólnie skutki zmian klimatu, to przede wszystkim jest różne tempo zmian klimatu pod względem geograficznym. Szybciej ociepla się półkula północna niż południowa z uwagi na to, że więcej lądów jest na półkuli północnej i rozmieszczenie lądów to jest jeden z takich ważnych czynników w systemie klimatycznym, jeśli chodzi właśnie o to, jak te skutki zmian klimatu są rozmieszczone. Polska ociepla się szybciej niż średnia globalna. Średnia globalna to jest około 0,2 stopnia na dekadę, to jest taka uśredniona wartość, natomiast w Polsce to jest około 0,3 według
stopnia Celsjusza, rozumiem, tak?
Tak,
po prostu tyle mniej więcej w dekadę rośnie średnia temperatura.
Dokładnie,
roczna w Polsce,
dokładnie. To, chociaż to też, tak jak mówisz, w ostatnim czasie może przyspieszać. Jak sobie zobaczymy, tak troszkę abstrahuję od tego, też tak sobie sprawdziłem, jak wygląda szacowanie strat ekonomicznych, gospodarczych, jakie to są w ogóle kwoty w przypadku całego obszaru europejskiego. Według Europejskiej Agencji Środowiska, według cen stałych z 2022 roku w euro, dekada 1981-1990 przyniosła straty na poziomie około 10 miliardów, prawda?
Straty wynikające z samego ocieplania, tak? I
tak,
tych skutków, które
skutków zmian klimatu dla gospodarek. Natomiast kolejne dekady no, już dawały te wartości wyższe, o kilka miliardów średnio na rok, bo to jest w skali roku. Natomiast ostatnie lata, czyli te już bieżącej dekady, od początku bieżącej dekady, to jest już podwojenie w stosunku do tego, co było w okresie dekady lat 80., prawda? I tutaj, jeśli chodzi o Polskę, oczywiście klimat się ociepla szybciej niż średnia globalna. 70% globu to są oceany, więc to też jest taki troszkę bezpiecznik, jeśli chodzi też o kwestie związane z obiegiem dwutlenku węgla w atmosferze, ale Polska na szczęście nie jest dla nas, oczywiście na szczęście, na pierwszej linii frontu, jeśli chodzi o te zmiany klimatu. I na przykład ta Europejska Agencja Środowiska podsumowuje, że najbardziej narażone na zmiany klimatu pod kątem właśnie też chociażby fal upału czy występowania uciążliwych susz długotrwałych, jest basen Morza Śródziemnego.
No właśnie, bo jak państwo byli rok temu na wakacjach gdzieś w okolicach Morza Śródziemnego, no to można sobie przypomnieć temperatury we Włoszech powyżej 45 stopni, a w Hiszpanii powyżej 50, a w tej Afryce Północnej to nawet sięgające 60 stopni.
Dokładnie, to są oczywiście temperatury, które są
to
oficjalne.
To są punktowe, że tak powiem, w jeden dzień tylko mierzone, to nie jest średnia, natomiast
to
rzeczywiście takie
maksimum.
Rekordy tam osiągano.
Dokładnie, ale to też trzeba wtedy spojrzeć na to, jak się ta temperatura w ciągu całej doby kształtuje, bo jeśli w nocy temperatura nie spada poniżej 20 stopni Celsjusza, a w takich przypadkach nie spada, bo to jest nawet około 30, prawda? To po prostu jest to bardzo wyczerpujące dla organizmu. Ten stres cieplny jest olbrzymi, co przekłada się właśnie też na takie skutki już czysto zdrowotne, społeczne, prawda? Zwiększa się umieralność, zwłaszcza w starszych rocznikach. To też analizowaliśmy, prawda? W Polsce też ten problem występuje i się coraz częściej powtarza i tych upałów nam przybywa, zwiększa się liczba tych fal upału.
Tak, to jest taka bardzo niebezpieczna mieszanka, jednocześnie no, rosnące czy przyspieszające tempo zmian klimatu, jeśli możemy tak powiedzieć, a z drugiej, na które narażone są, jesteśmy my tutaj w Europie, szczególnie latem, no a z drugiej strony starzejące się społeczeństwo.
Dokładnie.
Więcej seniorów, trochę mniejsza odporność na te upały, prawda?
Tak, tutaj mamy do czynienia z połączeniem tych właśnie dwóch elementów, które też dają właśnie taką gorszą mieszankę, ale w przypadku na przykład strat gospodarczych, wynikających na przykład z tego, jakie są koszty zniszczeń infrastruktury, to też mamy tutaj połączenie tych dwóch czynników, które się na siebie nakładają, czyli właśnie to, że nam zwiększa się częstość występowania tych ekstremalnych zjawisk, to jest jedna sprawa. Druga sprawa to jest to, że ta infrastruktura też nam się rozwija. I mamy, prawda, więcej budynków, więcej dróg chociażby. I to wszystko sprawia nam, że te koszty sumarycznie się zwiększają średnio, prawda, z dekady na dekadę.
No właśnie, mówimy o tych kosztach. Ktoś, kto jest oczytany na przykład w literaturze ekonomicznej, powołać się na pracę noblisty Williama Nordhausa, noblisty 2018 roku, nie z lat 90. czy 80., kiedy zmiany klimatu nie były tak popularnym tematem. Jest to znany makroekonomista, znany z tego, że stworzył model DICE, czyli właśnie model przewidujący czy szacujący koszty, można powiedzieć, koszty walki ze zmianą klimatu jako część, że tak powiem, teorii wzrostu. To się nazywa, prawda, Dynamic Integrated Model of Climate and Economy. Nobel był za to, że właśnie jako pierwszy próbował zintegrować makroekonomiczną teorię wzrostu ze zmianą klimatu. No, ten model, można powiedzieć, z perspektywy naszej dotychczasowego przebiegu naszej rozmowy wydaje się trochę zabawny, bo tam Nordhaus szacuje, że właściwie straty globalnego PKB, nawet jakby się miała temperatura globalnie ocieplić o 4 stopnie, my tu mówiliśmy, że przebiliśmy 1,5 stopnia, to będą właściwie jakieś niskie procenty PKB, nawet nie przekraczające 10 i to rozłożone na dekady. Czy ciebie taka analiza przekonuje w ogóle? Bo to jest bardzo taki model, z którym trudno dyskutować, jeśli się nie jest profesjonalnym ekonomistą, bo tam problem jest z założeniami, o czym za chwilę powiemy, ale dla osób, które lubią się uspokoić, to wydaje się, że ten model nas trochę uspokaja.
Tak, to jest zdecydowanie bardzo łagodny rezultat. Mówiłeś o tych 4 stopniach. 4 stopnie to jest w ogóle jakaś granica niewyobrażalna, jeśli chodzi o skutki, prawda? Bo już wtedy mamy przekroczenie wielu punktów krytycznych, jeśli chodzi o system klimatyczny. Już nie tylko topnienie, prawda, lądolodów i lodowców górskich, ale
tak,
chociażby...
Tak, Grenlandii, prawda?
Tak, tak. To już właściwie teraz się dzieje, ale wtedy na przykład w grę wchodzi uwalnianie gazów cieplarnianych z tak zwanej wieloletniej zmarzliny, prawda? To, co nam ogólnie powoduje jeszcze większe sprzężenie zwrotne w systemie klimatycznym, bo
wtedy... Mógłbyś to troszeczkę bardziej szczegółowo opisać? Masz na myśli co, mówiąc, że tutaj będzie topnienie i sprzężenie zwrotne?
Przy takiej temperaturze już będziemy mieli do czynienia z topnieniem wieloletniej zmarzliny, prawda? Tam ten punkt krytyczny jest szacowany na nieco wyżej niż na przykład w przypadku lodowców czy lądolodów, prawda? Tam jest zmagazynowana olbrzymia ilość materii organicznej. Ona w okresach chłodniejszych była tam magazynowana, prawda? No, to też jest taki proces, który finalnie prowadzi do powstawania paliw kopalnych, prawda? Jeśli paliwa kopalne przedostają się, prawda, w ramach spalania do atmosfery, no to nam ilość stężenia gazów cieplarnianych, zwłaszcza tutaj dwutlenku węgla, który jest takim najbardziej rozpoznawalnym, prawda, i popularnym gazem cieplarnianym, no wzrasta. Co prawda nie wszystko z tej sztucznej, antropogenicznej emisji jest akumulowane w powietrzu, połowę jest w stanie ekosystem przejąć, prawda? Czy to w postaci na przykład lasów, prawda? Roślinności i tak dalej. Natomiast no tutaj, gdybyśmy mieli do czynienia z stopnieniem tej wieloletniej zmarzliny, no to byśmy mieli po prostu ogromne pokłady tego dwutlenku węgla dostające się i to by nam jeszcze napędzało, prawda? Ten proces to
czyli jest... mówiąc trochę prościej, gdzieś, prawda, w regionach skutych lodem północnej Syberii czy gdzieś w tych okolicach jest taki magazyn dwutlenku węgla i innych gazów czekający tylko na uwolnienie w postaci, które to uwolnienie nastąpi przez stopienie tych lodów.
Dokładnie. Przy tej temperaturze 4 stopni, no to by z pewnością, myślę, że nastąpiło, zresztą takie są szacunki. Tak więc to jest gigantyczny problem. No 4 stopnie to jest tyle, ile nas mniej więcej różni od dzisiaj względem poprzedniej epoki lodowcowej, pleistocenu, prawda?
Tak, kiedy lądowiec był tam na Mazurach, prawda?
Dokładnie, więc to jest po prostu gigantyczny skutek dla tego, jak klimat by wyglądał w przyszłości, prawda? No jest dużo tutaj jeszcze, klimat jest ogólnie bardzo skomplikowanym systemem, bardzo złożonym, z dużą liczbą różnych sprzężeń w obrębie tego układu, więc tutaj też nie wiemy dokładnie, jak niektóre reakcje by tak naprawdę wyglądały. Natomiast wracając do tej tezy, prawda, pana Nordhausa. Pan Nordhaus, późniejszy właśnie też noblista, prawda, całkiem niedawno otrzymał Nobla za wkład w analizy związane właśnie z szacowaniem kosztów gospodarczych zmian klimatu. No, bardzo optymistycznie, prawda, ten model zbudował i faktycznie, tak jak tutaj wspomniałeś, jest krytyka przede wszystkim zmiennych, które są w tym modelu i tego, że on ma bardzo jednak takie redukcjonistyczne podejście, czyli nie uwzględnia wielu po prostu elementów zmian klimatu. Tam jest skoncentrowanie się na temperaturze, średniej temperaturze powietrza, prawda, ale no, pozostałe elementy klimatu też są równie istotne, w tym właśnie te punkty krytyczne, prawda.
No właśnie, bo tutaj już mieliśmy odcinek naszego podcastu poświęcony też krytyce PKB jako jednego miernika. Na przykład ten model szacuje tylko straty, tam się nadal jest użyta funkcja zniszczeń tak zwana, ale to jest funkcja zniszczeń oparta tylko PKB, no a inne rzeczy też mogą pogorszyć się w naszym życiu, nawet jeśli PKB nie spadnie, no chociażby te upały, o których wspomniałeś, prawda, życie w wakacje czy lato z 40 stopniami, to też jest problem. Ale tam chyba największym problemem jest to, że właśnie tych punktów krytycznych Nordhaus nie uwzględnia po to, tak, żeby jego funkcja była ciągła, czyli żeby nie miała takich przeskoków, no a tak jak wspomniałeś, te punkty krytyczne wywołują taki efekt kuli śnieżnej.
Dokładnie, dokładnie. To jest bardzo złożony system i jednak ten model no, jest zbyt jednak dużym uproszczeniem rzeczywistości. Tak więc on faktycznie tak troszkę uspokaja, prawda, jeśli chodzi o te potencjalne zmiany i koszty, prawda, zmian klimatu, ale no, jest jednak, zwłaszcza w świetle ostatnich zdarzeń, prawda, związanych z pogodą, z klimatem, no, jest jednak mocno niewystarczający. Ale jest jednak taki bardzo popularny, prawda? On się wywodzi z głównego nurtu ekonomii. Natomiast no, dużo też ciekawych rzeczy dzieje się w tym mniej, prawda, znanym nurcie. I tam jest właśnie ten odłam ekonomii ekologicznej, prawda? I ten właśnie krytyczny, odnoszący się do takich prostych modeli, do takich właśnie uproszczeń rzeczywistości.
Widziałem małą zabawę, że tak powiem, tutaj profesor Steve Keen z London School, przepraszam, nie, z University College London, no pobawił się trochę właśnie tą główną zmienną w tym modelu, czyli, a tą główną zmienną jest kwadrat różnicy obecnej temperatury w stosunku do tej średniej przedindustrialnej, o której mówiliśmy. I lekka zabawa, lekkie skomplikowanie tej funkcji, żeby to nie była funkcja kwadratowa, zmienia szacunki, że jak temperatura będzie większa od średniej o 3 stopnie, to według Nordhausa tam mieliśmy niskie kilka procent straty PKB w ciągu dekad, to u profesora Steve'a Keena wychodziło 30 kilka procent PKB straty globalnie. Więc rzeczywiście to jest problem. Dobra, chciałbym już nie zanudzać naszych słuchaczy rozważaniami o ekonomii, ale o gospodarce jeszcze bym porozmawiał w kontekście tego, co Polska może zrobić, żeby przygotować się właśnie na te negatywne zjawiska, skutki postępujących zmian klimatu i tych rekordów temperaturowych.
Tak, no Polska przede wszystkim też jest państwem, które współpracuje z wieloma innymi państwami. No, klimat nie ma granicy administracyjnej, prawda? No, wiemy tutaj też, to jest bardzo kontrowersyjny temat i też na różnych spotkaniach osób, które no, mają duży wpływ na kształtowanie polityk, no tutaj te różne spory się toczą, prawda? Niestety jest też tak, że skutki zmian klimatu geograficznie są nierównomiernie rozłożone. I niestety też jest tak, że prawdopodobnie, jeśli nie zostanie tutaj zawiązany jakiś pakt, prawda, czy już mamy przykłady jakichś funduszy wsparcia, to te nierówności między państwami będą się powiększać, ponieważ najbardziej narażone na skutki zmian klimatu są państwa o niskim dochodzie, które są przeważnie położone w niskich szerokościach geograficznych. Natomiast no, kraje Zachodu, szeroko rozumianego, czy tak zwanej bogatej północy są w nieco lepszej sytuacji. To nie znaczy, że ich skutki zmian klimatu nie doświadczą, bo ich także doświadczają. takie mamy porównanie, prawda, że jeśli chodzi o efekty i skutki, więcej jest ofiar śmiertelnych w państwach o niskim dochodzie, ale straty gospodarcze są większe z kolei o państwach o wysokim dochodzie, co wynika oczywiście z faktu, że no mamy tutaj jednak lepsze zabezpieczenia, intensywność zjawisk jest mimo wszystko mniejsza, ale też mamy bardziej rozwiniętą infrastrukturę, prawda, która wtedy no, traci, prawda, jest niszczona w wyniku jakichś spektakularnych i intensywnych zjawisk. Polska, myślę, że no, przede wszystkim też musi myśleć o sobie i też prowadzić taką politykę, która przede wszystkim, to jest najważniejsze, skupianie się na przyczynach, czyli łagodzenie przyczyn i adaptowanie się do skutków. Czyli
zmniejszanie emisji.
Zmniejszanie emisji.
Które rosną z roku na rok, tak jak tempo zmian klimatu.
Dokładnie, dokładnie. Natomiast bardzo ważny aspekt i tutaj też jest duże wyzwanie, myślę, że też dla ekonomistów, jest taki, żeby te polityki przeprowadzić jednak sprawiedliwie, bo tak jak mówiłem, że w obrębie państw mamy do czynienia z dużymi nierównościami, jeśli chodzi o narażenie na skutki zmiany klimatu, tak samo możemy to odnieść do sytuacji wewnątrz państw. I mamy też różnice w narażeniu pomiędzy poszczególnymi grupami dochodowymi. I przede wszystkim no, musimy, myśląc o łagodzeniu skutków, czyli tej polityce mitygacji i też jako uzupełniającej polityki adaptacji do skutków zmiany klimatu, myśleć jednak o osobach, które mają najniższy dochód, ponieważ niezadowolenie wynikające z polityk, na przykład ze wzrostu cen energii, nie buduje poparcia społecznego dla różnych, różnych projektów, prawda, polityk, reform.
Takim typową odpowiedzią ekonomisty, co zrobić z emisjami, podatek węglowy, podatek od śladu węglowego czy od paliwa. No ale takie próby we Francji czy w Kanadzie,
dokładnie,
żółte kamizelki, inne protesty ostatecznie nie zyskują poparcia i wystarczy, że nie zapewni się tej poduszki tym właśnie osobom o najniższych dochodach i takie poparcie się nie zmaterializuje.
Dokładnie o to mi chodzi, prawda? To jest pokłosie też tej głównego podejścia, prawda, w ekonomii, zapoczątkowanego właśnie przez Nordhausa. No jednak skupianie się na cenach, prawda, jako elemencie gry rynkowej. Powoduje wypadkowa, prawda, tego jest taka, że no, podstawowe dobra mogą być droższe, a jednak osoby, które mają najniższe dochody, no, w największym stopniu swoje budżety, znaczy no, te podstawowe dobra no, kształtują dużą część budżetów wydatkowych, prawda, tych osób, więc to jest problematyczne.
W związku z tym polityka regulacji cen, która by sprawiała, że w cenach by już była zawarta ta opłata za emisję albo za wysokość emisji, no uderzałaby najbardziej w tych, którzy najwięcej konsumują, jeśli chodzi o ich budżet, tak najwięcej, część swojego budżetu konsumują.
Dokładnie. Jeśli to byłoby skonstruowane właśnie w taki sposób, nie byłoby na przykład jakichś transferów, prawda, w wyniku pozyskanych podatków do grup, które są najbardziej narażone, takich programów osłonowych, no to jednak by nam tutaj prowadziło, myślę, że do dużych niepokojów, z czego mieliśmy przykłady w wielu miejscach na ziemi, prawda? No, rolnicy, prawda, ostatnio też tutaj tak masowo w wielu państwach protestują, ale to może jest troszkę inny wątek. Natomiast no, tutaj trzeba jednak o tym pamiętać i ważna jest też troszkę zmiana tego podejścia, prawda? To widać chociażby w Stanach Zjednoczonych. W Stanach Zjednoczonych nigdy nie wprowadzono podatku węglowego. Wydawać by się mogło, że takie państwo, prawda, no, wolnorynkowe w dużym zakresie byłoby przychylne, ale jednak tutaj nie zdecydowano się na ten pomysł, a ostatnie pomysły administracji prezydenta Joe Bidena, prawda, jednak troszkę inne tutaj podejście stosują, czyli właśnie wzbudzenie inwestowania w zielone technologie, prawda, także różnego typu dotacje, zachęty fiskalne, po to, żeby właśnie ta rewolucja energetyczna, która docelowo ma prowadzić do uniezależnienia się od paliw kopalnych, jednak no tutaj trwała, prawda, i miała się w najlepsze, więc to jest troszkę inne podejście i zobaczymy, jakie będą skutki. Natomiast no, wydaje się, że to jednak jest bezpieczniejsze dla osób, które na przykład no, mają niższe dochody.
W takim razie oby nam się udało uniknąć nie tylko 4 stopni, ale i choćby 1,5 stopnia ocieplenia względem tej średniej przestrzeni industrialnej. Gościem dzisiejszego podcastu był Szymon Ogórek. Dziękuję bardzo.
Dziękuję uprzejmie.
Do widzenia. Zachęcamy do słuchania innych odcinków naszego podcastu.
Do widzenia. We'll be right back.